Prezydent Putin coraz częściej publicznie wchodzi w rolę wykładowcy historii, interpretację przeszłości traktując jako jedno z narzędzi bieżącej polityki. A jak na historię patrzą obywatele Rosji? O to zapytam w dzisiejszym programie z widokiem na Wawel. Zapraszam. Gośćmi programu są doktor habilitowany Henryk Głębocki, wykładowca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz historii i historiografii polskiej i rosyjskiej oraz doktor Leszek Sykulski, z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie. Autor studiów nad rosyjską geopolityką i postrzeganiem przeszłości. Ostatnie enuncjacje Władimira Putina na temat historii odbiły się w naszym kraju szerokim echem i wzbudziły spodziewane poruszenie. Ale to nie pierwszy raz, kiedy prezydent Rosji zamienia się w wykładowcę. Na zdjęciu rozpoczynającym naszą rozmowę widnieje właśnie w takiej roli w 2014 roku podczas tak zwanego przemówienia krymskiego. Panie doktorze, skąd to umiłowanie do właśnie tej formy zagrywek politycznych?
Myślę, że to wynika ze specyficznego rozumienia stosunków międzynarodowych przez Rosjan, przez elity decyzyjne Federacji Rosyjskiej. Gdybyśmy przywołali tutaj słowa generała Rościsława Fadiejewa, który powiedział o tym, że stosunki międzynarodowe to przede wszystkim stosunki siły, wtedy zrozumiemy, że przestrzeń Rosjanie traktują jako pole, jako przestrzeń starcia, jako przestrzeń rywalizacji. Ale co bardzo ważne, nie tylko przestrzeń fizyczno-geograficzną,
tą,
na której rozgrywały się bitwy historyczne, ale także przestrzeń świadomości, jak to nazywają Rosjanie, noosferę, przestrzeń kognitywną, przestrzeń percepcji, przestrzeń kulturową. Przecież Rosjanie bardzo często używają pojęcia bezpieczeństwa kulturowego, czy też geokultury współcześnie. Dla Rosjan kultura, historia jest tylko i wyłącznie jednym z narzędzi kształtowania polityki i też narzucania swojej woli politycznej, czyli rywalizacji, starcia, siłowego starcia na arenie międzynarodowej. Stąd, jeżeli spojrzymy na przemówienie prezydenta Władimira Putina z Westerplatte z 2009 roku, czy właśnie z 2014 roku, to zobaczymy, że jest to instrument kształtowania polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Jeden z instrumentów.
Oczywiście nie chodzi o wykład historyczny, kiedy historię przedstawia polityk, ale o przeprowadzenie jakiegoś modelu rozwiązania politycznego. O co w tym wypadku chodzi?
No, w tej słynnej mowie krymskiej po zajęciu Krymu, wygłoszonej na Kremlu przed reprezentacją właściwie narodu rosyjskiego, bo byli tam przedstawiciele wszystkich grup społecznych, wszystkich klas, została rozwinięta wielka, powiedziałbym wręcz porywająca wizja rewanżu historii. Bo tak właśnie działanie na Ukrainie, działanie wobec Krymu pan prezydent Putin uzasadniał jako odpowiedź na zdradzieckie knowanie, brak lojalności ze strony zachodnich partnerów, którzy obiecali zupełnie coś innego w czasie rozmontowania Imperium Sowieckiego.
Ale w tamtym przemówieniu też prezydent Putin odwoływał się dość osobliwie do multikulturowości Rosji, pokazując Krym jako ten obszar wpływów rosyjskich, kulturowych, ukraińskich i tatarskich, i właściwie nawołując do współdzielenia historii.
Ja myślę, że wzorem takiego właśnie myślenia o historii może być tekst, który jest mało znany, wstęp do pierwszego tomu wielotomowej historii państwa rosyjskiego, napisany przez Mikołaja Karamzina na początku wieku XIX. Właśnie to była historia państwa rosyjskiego, czyli historia imperium. Karamzin w pewien sposób sformatował późniejsze pokolenia elit rosyjskich, myślących o swojej przeszłości. Otóż to, do czego Władimir Putin się odwołuje, nawiązywał także w tej mowie, to jest pewna klamra związana właśnie z przeszłością państwową, z ideą imperialną, z ideą tak zwanego świata rosyjskiego, ruski mir. To właśnie jest ta klamra, która jest w stanie połączyć różne punkty widzenia, różne tradycje tych Rosjan, które odwoływali się do Białej Rosji, do Czerwonej Rosji i jeszcze w latach 90. bardzo ostro ze sobą polemizowali. Ta klamra jest w stanie połączyć także różne tożsamości religijne czy etniczne. I odwołanie się do tradycji imperialnych, państwowych no jest pewnym rozwiązaniem, które rzeczywiście zażegnało jakby spór wewnętrzny, spór o pamięć, spór o to, jaka ma być tożsamość tej nowej Rosji, na jakich tradycjach ma się ona odbudować.
W przemówieniu z 20 grudnia 2019 roku, który było poświęcone II wojnie światowej, a właściwie przededniu II wojny światowej, nie ma tych akcentów łączących, ale raczej dzielących.
Tak, i tutaj wyraźnie można postawić taki łącznik między przemówieniem Władimira Putina z 2009 roku na Westerplatte, a tym właśnie przemówieniem z 2019 roku. Widać, że ten sposób narracji historycznej prowadzony przez decydentów rosyjskich jest bardzo podobny.
Przepraszam, w obydwu tych przemówieniach, które pan doktor wspomina, Putin odwołuje się też do upokorzenia Niemiec traktatem wersalskim. Tak, to widać ten łącznik.
To jest bardzo charakterystyczne. Pokazuje Władimir Putin w obu tych przemówieniach, że tak naprawdę przyczyna II wojny światowej leżała w upokorzeniu Niemców w traktacie wersalskim. To była podstawa tak naprawdę... początek, geneza II wojny światowej.
Źródło zła,
geneza tego wszystkiego, co bardzo charakterystyczne. Również Władimir Putin odwołuje się do tej wspólnoty losów Niemców i Rosjan. Pokazuje, że można przejść do porządku dziennego nad pewnymi traumami historycznymi za pomocą właśnie dialogu, porozumienia, oczywiście rozumianego specyficznie przez Rosjan. I w 2009 roku Władimir Putin pokazywał, że Polacy powinni pójść drogą Niemców, czyli porozumienia z Rosjanami.
W historii najnowszej obszaru rosyjskiego mieliśmy już takie momenty, w których to władza pokazywała kierunek interpretacji historii. I takim przykładem może być okładka krótkiego kursu historii WKPB. Czy to nadużycie, takie porównanie?
Myślę, że to jest dobra wskazówka, dlatego że ogłoszenie tego krótkiego kursu na bardzo długi okres czasu sformatowało, ukierunkowało myślenie historyczne, te oficjalne interpretacje w epoce sowieckiej. Przypomnijmy, że wcześniej była i większa dowolność, ale była też odmiennie wartościowana przeszłość państwa carów, które było potępiane jako typowo kolonialna struktura. Wynoszono czy doceniano ruchy wolnościowe, nierosyjskie, a tymczasem w opowieści o dziejach Rosji i Związku Sowieckiego, ale także dziejach Białej Rosji, okazywało się, że bohaterowie owych ruchów antykolonialnych, antycarskich, antyrosyjskich, przywódcy Czeczenów czy Kazachów, no byli agentami kapitalistycznych Brytyjczyków. Stalinowski krótki kurs zawierał próbę, której na poziomie ideologicznym Stalin dokonał skutecznie unarodowienia komunizmu rosyjskiego, zaakceptowania pewnych wartości, pewnych tradycji, pewnych wątków z przeszłości sowieckiej, z przeszłości rosyjskiej, przedsowieckiej, a towarzyszyło temu świadome kreowanie kultury masowej, chociażby w postaci filmów. Filmy o Piotrze Wielkim, o Suworowie, w końcu o ukochanym władcy Stalina, czyli Iwanie Groźnym, dopełniały jakby takiej właśnie wizji pewnej ciągłości historycznej.
No, z tym będziemy mieli pewnie też do czynienia i współcześnie. A kiedy przedstawiciel władzy prezentuje jakąś wersję historii, to trafia ona do ludzi już w pewien sposób ukształtowanych. A zatem przyjrzyjmy się, co kształtowało myślenie historyczne Rosjan. Fiodor Kuźmicz, XIX-wieczny prawosławny mnich, stał się przedmiotem legendy o znaczeniu historycznym, która zaskakująco łatwo przyjęła się we wszystkich warstwach rosyjskiego społeczeństwa.
I można powiedzieć, że tak naprawdę po dziś dzień oddziałuje na kręgi kulturalne, kręgi intelektualne nie tylko Rosji, ale także zachodniej Europy. No bo przecież odejście cara Aleksandra I, pogromcy Napoleona, człowieka, który rządził Imperium Rosyjskim w latach 1801-1825, człowieka, który wprowadził wojska rosyjskie do Paryża. No nie mogło odbyć się od tak po prostu. Lud rosyjski w to nie wierzył. Wierzył w to, że Aleksander I tak naprawdę ukrywa się, ukrył się w jednym z monasterów prawosławnych i jako Fiodor Kuźmicz, przybrawszy imię zakonne, przyjąwszy postać mnicha, tak naprawdę ukrywa się przed złymi, można powiedzieć, bojarami, przed złą elitą władzy i jest swego rodzaju wyrzutem sumienia, odbywa swego rodzaju pokutę w intencji ludu rosyjskiego. Ta legenda jest o tyle silna, że, tak jak powiedziałem, oddziałuje nie tylko na kręgi intelektualne rosyjskie, ale także na kręgi zachodnioeuropejskie. Przecież niedawno, kilka lat temu, jedna z telewizji francuskich nakręciła film dokumentalny, starając się odkryć tajemnicę Fiodora Kuźmicza.
Aleksander I miał pokutować dlatego, że był beneficjentem śmierci, zamordowania jego ojca Pawła I, prawda? Tak?
Czyli miał za co pokutować, ale zarazem jest to jedna chyba z ostatnich na taką skalę tak zwanych legend samozwańczych. W tej tradycji politycznej, w tym systemie, w którym polityka i władza koncentrowała się w osobie monarchy, żeby wydać walkę albo przejąć władzę, zanegować istniejący porządek, trzeba było odebrać legitymizację rządzącemu władcy i przeciwstawić mu prawdziwego, dobrego cara. Takie jest przesłanie w ogóle wiary, że istnieje gdzieś ukryty car. Fiodor Kuźmicz to jeden z przykładów takich legend. Jednak w tej epoce, już po Aleksandrze I, zapanowania jego młodszego brata Mikołaja I, karierę zrobił jeszcze jeden mit, który warto wspomnieć, odwołujący się do czasów smuty. To jest mit mówiący o wiernym poddanym chłopskim, o Iwanie Susaninie, który miał za cenę swojego życia, wprowadzając w pułapkę, w błota polską pogoń, uratować wybranego na tron przedstawiciela nowej dynastii Romanowów. Ten mit jedności monarchii z ludem, okazał się tak trwały, że nawet w epoce sowieckiej kultura sowiecka przejęła tą opowieść i słynna opera Glinki, Życie za cara, nazwana teraz klasowo słusznie, czyli Iwan Susanin, była wielokrotnie wystawiana i jest do dzisiaj bardzo ważnym elementem pewnej ciągłości kultury.
Legenda o Kuźmiczu utrzymywała się wbrew dowodom historycznym, ale to nie jest taki typ legendy, który byłby charakterystyczny wyłącznie dla Rosji. Dla naszego obszaru mamy podobną właściwie historię związaną z Władysławem Warneńczykiem. Też krążyła legenda, że nie zginął pod Warną, ale udał się, pokutując, na Półwysep Iberyjski. Natomiast jest też taki mit historyczny bardzo istotny, a właściwie nie tyle mit, co topos, który wyznacza całą ideologię władzy rosyjskiej, czyli III Rzym związany ze ślubem Iwana III i Zoe Paleolog.
Tak, i jest to niewątpliwie taki mit, taki topos, który konstytuuje władzę rosyjską, czy jest jednym z takich toposów, które konstytuuje władzę rosyjską w oparciu o wątek sakralny. No bo jeśli spojrzymy na wiek XV i twórczość mnicha Filoteusza, prawosławnego mnicha, który stworzył koncepcję mówiącą o tym, że Moskwa jest tak naprawdę wcieleniem nowego Rzymu, ponieważ pierwszy Rzym, czyli cesarstwo zachodnio-rzymskie upadło, drugie cesarstwo bizantyjskie również upadło w 1453 roku. Jak powiedział właśnie Filoteusz, no nie będzie, trzecie stoi, czwartego nie będzie, czyli Moskwa jest trzecim Rzymem, czyli jest stolicą chrześcijaństwa prawosławnego, czyli jedynego prawowiernego, prawowitego chrześcijaństwa. To do dziś służy tak naprawdę nie tylko cerkwi moskiewskiej, ale także władzom państwowym Rosji do chociażby ingerencji wewnętrzne sprawy innych państw pod pretekstem ochrony ludności prawosławnej. To, co doskonale widzieliśmy w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy właśnie caryca Katarzyna II interweniowała w wewnętrzne sprawy pierwszej Rzeczpospolitej pod pretekstem ochrony ludności prawosławnej.
No, gdzieś ten mit dobrze, czy też topos właśnie, gdzieś dobrze współgra z innym, a mianowicie z takim pojęciem zbierania ziem ruskich, prawda? W którym, no, znowu wchodzi nasza historia.
To była pierwsza tak naprawdę ideologia Imperium Moskiewskiego, jeszcze nie rosyjskiego, ale rzeczywiście była ona skierowana w bardzo praktycznym celu w kierunku rywalizacji z państwem polsko-litewskim, dlatego że władca, jedyny chrześcijański władca, jedyny prawosławny, dzięki temu legitymizował odbieranie ziem ruskich. ziem zamieszkanych tak naprawdę nie przez pewien etnos, ale wyznawców prawosławia. Co więcej, ta ideologia nadawała też polityce moskiewskiej wymiaru uniwersalnego, dlatego że władca Moskwy jako ostatni prawdziwy, nieheretycki, prawdziwy chrześcijański władca mógł wyciągnąć rękę także po władanie nad resztą prawosławia na Bałkanach, a w końcu w ogóle stać, Moskwa miała stać się stolicą całego chrześcijaństwa. Otóż ta ideologia, której różnego rodzaju refleksji znajdziemy w XVI-XVII wieku, zostanie zastąpiona w czasach oświecenia przez ideologię Rosji jako siły postępu na obszarze Eurazji. To jest ideologia, która będzie przyświecać Katarzynie II, która utrzyma się aż do połowy wieku XIX. Trochę zmieni ją Mikołaj I, który odwoła się właśnie do idei Rosji jako konserwatywnej siły utrzymującej porządek w Europie, siły antyrewolucyjnej.
Ta myśl okazuje się bardzo trwała. Tutaj przywołuję kolejną ilustrację, czyli wypędzenie załogi polskiej z Kremla w 1612 roku, które zostało przypomniane całkiem niedawno w postaci Dnia Jedności Narodowej. Co ciekawe, w 2005 roku, kiedy to święto ustanowiono, zaledwie 5% Rosjan wiedziało, co tam się właściwie stało, czyli w ten sposób zaczęto promować pewnego rodzaju podejście do historii.
I to jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia stosunków polsko-rosyjskich. Polska po raz kolejny, podobnie jak zresztą także w wieku XIX, jest przedstawiana jako swego rodzaju, cytuję, Judasz Słowiańszczyzny, czyli jako jeden z tych narodów słowiańskich, który nie chce właśnie porozumienia, w cudzysłowie porozumienia z Rosją, z największym narodem słowiańskim, jeżeli traktować oczywiście Rosjan jako Słowian. Ten mit taki Polaka jako Judasza Słowiańszczyzny właśnie manifestuje się w postaci tego Święta Jedności Narodowej, a ja bywając w Rosji, tak naprawdę rozmawiając ze zwykłymi Rosjanami, wiem doskonale, że zwykły, przeciętny Rosjanin tak naprawdę nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. Jest to niewątpliwie taki, można powiedzieć, taka podstawa nowej ideologii władzy, która pokazuje Polskę jako taki niewygodny element taki, można powiedzieć, niechcący równowagi w tej części Europy.
Tak, ale ideowy komunikat władzy to jedno, toposy czy mity obecne w świadomości społecznej to drugie. Natomiast nie są to jedyne formy refleksji historycznej. Zmarły w zeszłym roku Włodzimierz Bukowski jest w naszym kraju dobrze znany jako dysydent rosyjski, który nie tylko zajmował się bieżącą polityką, ale i apelował o rzetelną ocenę historii.
No ale tej rzetelnej oceny historii nie będzie bez możliwości swobodnych badań historycznych. Te z kolei są fundowane na zasadzie dostępności źródeł, czyli otwartych archiwach. Właśnie otwarcie archiwów dawało taką szansę na początku lat 90. Przemyślenia własnej przeszłości, doświadczenia szczególnie sowieckiego, określenia, kto opowiada za zbrodnie. I symbolicznie miało to przybrać charakter tak zwanej Norymbergi dla komunistów, o której mówił prezydent Jelcyn, który szybko zorientował się, że musiałby na ławie oskarżonych w tej antykomunistycznej Norymberdze posadzić swoich przyjaciół, jeżeli nie siebie samego, wspominając tylko, że to on wydał rozkaz zniszczenia domu Ipatiewa, czyli tego miejsca, gdzie zamordowano całą rodzinę ostatniego cara Rosji w Jekaterynburgu na Uralu. Bukowski był jednym z pierwszych, których wpuszczono do tych archiwów i ujawnił szereg niezwykłych dokumentów pokazujących skalę infiltracji Europy Zachodniej przez służby sowieckie. Ale zarazem cała ta historia pokazuje, że historia mogła się toczyć w inną stronę. To znaczy lata 90. to jest okres, kiedy były szanse rzeczywiście na swobodną dyskusję, w której ścierały się różne opcje, jaka ma być ta przyszła Rosja, na jakich wartościach może być zbudowana. Te alternatywne dla dzisiejszej rzeczywistości treści zostały jednak skompromitowane przez niezwykle radykalnie liberalny, nieuczciwy sposób budowania systemu gospodarczego, który skojarzył jakby wartości demokratyczne, wolnościowe, no po prostu ze złodziejstwem, z przestępczością. Na to się nałożyły dwie potworne, krwawe wojny czeczeńskie na Kaukazie i dopiero po nich alternatywą wykreowaną z zewnątrz systemu przez środowiska byłych czekistów, alternatywą okazał się obecny gospodarz Kremla.
Czyli możemy oczekiwać tej rzetelnej oceny historii tylko z zewnątrz?
Ja myślę, że wielu Rosjan, wielu badaczy rosyjskich stara się prowadzić rzetelne badania. Pytanie jest oczywiście, na ile jest to możliwe w samej Rosji. Ja uważam, podobnie zresztą jak pani profesor Olga Krysztanowska z Rosyjskiej Akademii Nauk, że Rosja jest specyficznym państwem, które możemy nazwać, no, używając też innego określenia generała Paczepy, dyktaturą wywiadowczą. Pani profesor Krysztanowska przedstawiła badania socjologiczne mówiące o tym, że rosyjskie elity władzy nawet do 70%, w zależności oczywiście od urzędu, są zdominowane przez byłych bądź obecnych oficerów bądź współpracowników tajnych służb sowieckich bądź rosyjskich. Rosja jako dyktatura wywiadowcza, czy jako autorytarne państwo, gdzie dominującą rolę w systemie politycznym odgrywają oficerowie i współpracownicy tajnych służb, no, ma taką specyfikę, że historia służy polityce państwa.
Ale byli oficerowie też potrafią pisać zdystansowaną historię, jak na przykład Wiktor Suworow.
No tak, tylko że na temat twórczości Wiktora Suworowa, bardzo popularnego zresztą w Polsce pisarza, są bardzo różne opinie, ponieważ są też takie opinie, które mówią, że wizerunek GRU, Głównego Zarządu Wywiadowczego, Rozpoznawczego Sztabu Generalnego Związku Sowieckiego, tak naprawdę jest taki, że służy interesom państwowości rosyjskiej, ponieważ pokazuje GRU, czy obecnie GU, jako organizację bezwzględną, jako organizację, która tak naprawdę, no, z kart jego książek budzi strach, budzi postrach.
Jest to niewątpliwie zło, ale wydaje się, że zło wszechmocne. Prawda? Tak. Pan profesor wspominał o dostępności archiwów. I widzimy tutaj budynek Rosyjskiego Archiwum Państwowego, do którego pan od 2 lat już wstępu nie ma.
No, myślę, że w tej chwili to nie tylko ja. To jest poważny problem także w świetle ostatnich wypowiedzi samego gospodarza Kremla czy jego otoczenia, bo ja bym wręcz zaapelował, drodzy panowie, pokazujcie więcej tych dokumentów, najlepiej odtajnijcie to wszystko, co do tej pory jest tajne, jest niedostępne, bo właściwie od lat 20., 30. zaczynają się problemy z dostępnością dokumentów. Myślę, że wszyscy będą szczęśliwi, jeżeli będą mogli podyskutować na podstawie udostępnionych dla wszystkich, ale właśnie dla wszystkich dokumentów, a nie wybieranych według pewnego klucza ideologicznego, po to, aby udowodnić z góry przyjętą tezę.
Ale to nie jest tak, że wszyscy historycy mają zamknięty dostęp do archiwów.
Nie, oczywiście, można powiedzieć, że jest to dostęp koncesjonowany. Można zauważyć, że w wielu przypadkach dostęp do istotnych archiwów związanych z historią Europy Środkowo-Wschodniej udzielany jest historykom niemieckim, a nie jest udzielany historykom polskim, bądź też wybiórczo przedstawicielom polskiej inteligencji szeroko pojętej, bo także niektórzy dziennikarze mają dostęp do takich materiałów, do których zawodowi historycy nie mają. Ale to też wynika ze strategii rosyjskiej w sferze informacyjnej, w infosferze, która mówi o tym, że dany kraj, który jest potencjalnym przeciwnikiem bądź realnym przeciwnikiem, należy rozgrywać w taki sposób, że izolować go zewnętrznie i polaryzować wewnętrznie.
A może odpowiedź na te problemy, które panowie tutaj przedstawili, leży trochę poza naszą dyscypliną, może w literaturze. Przychodzi mi na myśl Siergiej Lebediew, niespełna 40-letni pisarz rosyjski, który jest autorem między innymi takiej książki jak Granica Zapomnienia. I tam w sposób poetycki, takimi obrazami, które dla historyka nie są łatwe, gdyż nie padają tam daty, nie pojawiają się wydarzenia, opisuje sposób zapominania o przeszłości w Rosji, a właściwie może nawet myślenia o historii. Także w kontekście instytucjonalnym, ukazując na przykład muzeum, które osadzonych w Łagrze przedstawia jako osadników zakładających daną miejscowość. Może więc literatura jest taką odpowiedzią?
Myślę, że literatura również może być pewnego rodzaju orężem. Orężem przeciwko władzy totalitarnej. I takim orężem niewątpliwie wielokrotnie była. Twórczość Lebediewa jest świetnym w ogóle pytaniem. Pytaniem, co spaja tożsamość narodową. Jakie miejsce historia znajduje, ale prawda historyczna przede wszystkim. Jakie miejsce, jaką rolę odgrywa w kształtowaniu świadomości narodowej. Czy możemy być pełnoprawnym, świadomym narodem, bez przeszłości, czy też w oparciu o wykrzywioną przeszłość. Te pytania są fundamentalne także dla samej państwowości rosyjskiej.
Nie ma wolności bez pamięci. Przypomina mi się tytuł pewnej książki. I ja myślę, że to jest generalne wyzwanie dla współczesnej Rosji i dla przyszłej Rosji. Oby było jak najwięcej Rosjan myślących tak jak autor tej książki, szukających tej pamięci w niezakłamanej przeszłości. Niestety mam wrażenie, że dominuje podejście innego wybitnego, już nie żyjącego pisarza Władimira Wołkowa, autora książek sensacyjnych i jego jednej z ostatnich książek o carskich dzieciach, gdzie główna teza to właśnie pojednanie katów i ofiar, bez żadnej pokuty, bez uświadomienia tego, co było złe w przeszłości, bez woli odbudowania na pozytywnych wartościach przyszłości Rosji. Tam oprawcy i ich ofiary jednają się po to, żeby ocalić to, co wydawało się w ostatnich książkach autora najważniejsze. Wielkość Rosji, wielkość państwa. Wszystko inne było składane na ołtarzu tej wielkości.
Jesteśmy realistami, więc zdajemy sobie sprawę, że prezydent Rosji będzie ponawiał wycieczki historyczne. Ja panom bardzo dziękuję za nakreślenie szerszego kontekstu, na którym są one osadzone. A państwa zachęcam do tego, by z tym szerszym kontekstem spotkać się także za tydzień w programie Z widokiem na Wawel. Do zobaczenia.